Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Celebrowanie sakramentu pokuty, część pierwsza. Kontynuując myśl podjętą tydzień temu odnośnie do warunków sakramentu pokuty, chcę dziś mówić o jego sprawowaniu, a raczej celebrowaniu. Gdyż, jak wspomniałem ostatnio, odnowione obrzędy tego sakramentu przewidują i wprost domagają się, aby samą spowiedź, zwłaszcza przy okazji rekolekcji czy dni skupienia, poprzedzały nabożeństwa Słowa Bożego, zwane nabożeństwami pokutnymi. Obrzędy pokuty dopuszczają w pewnych nadzwyczajnych warunkach możliwość udzielania zbiorowego rozgrzeszenia, którego koniecznym dopełnieniem jest zawsze indywidualna spowiedź, która powinna mieć miejsce wtedy, gdy tylko wspomniane nadzwyczajne okoliczności ustąpią. Odnośnie do tego, Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 960 jednoznacznie stwierdza, że indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i z Kościołem. Następny kanon precyzyjnie określa, w jakich dwóch nadzwyczajnych okolicznościach może być udzielone rozgrzeszenie równocześnie wielu penitentów bez uprzedniej indywidualnej spowiedzi. Jest to bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci i brak czasu na to, by kapłan lub kapłani wyspowiadali poszczególnych penitentów, a także poważna konieczność, kiedy z uwagi na liczbę penitentów nie ma dostatecznie dużo spowiedników do należytego wyspowiadania każdego z osobna w odpowiednim czasie, na skutek czego penitenci bez własnej winy pozostawaliby przez długi czas bez łaski sakramentalnej albo komunii świętej. Prawo kościelne zaznacza jednak, że nie chodzi o taką sytuację, gdy nie ma wystarczającej liczby spowiedników, jedynie z powodu wielkiego napływu penitentów, jaki może się zdarzyć podczas wielkiej uroczystości lub pielgrzymki, jak to bywało w Polsce przy okazji wizyt papieża. Natomiast wspomniane sytuacje mogą mieć miejsce na terenach misyjnych. Ostatecznie o tym, czy są spełnione warunki do udzielenia rozgrzeszenia zbiorowego, podejmuje biskup diecezjalny. Prawo określa również właściwe miejsce przyjmowania spowiedzi, oczywiście chodzi o spowiedź indywidualną. Zgodnie z kanonem 964, tym właściwym miejscem jest kościół lub kaplica, gdzie powinny być konfesjonały w widocznym miejscu, zaopatrzone w kratę pomiędzy penitentem i spowiednikiem i tak usytuowane, aby wierni mogli z nich swobodnie korzystać, gdy tylko tego pragną. Odpowiedni zapis prawa kościelnego stanowi, że spowiedzi nie należy przyjmować poza konfesjonałem, na przykład w prywatnym mieszkaniu, chyba że zachodzi uzasadniona konieczność. Jak czytamy w obrzędach pokuty, sprawowanie tego sakramentu może odbywać się o każdej porze i w każdym dniu. Wypada jednak, aby wierni znali dni i godziny, w których kapłan jest do ich dyspozycji. Ponadto znajdujemy cenne wskazanie, że należy wiernych przyzwyczajać do tego, aby spowiadali się poza mszą świętą. Liturgia bowiem nie dopuszcza sytuacji, aby jednocześnie dokonywały były dwie czynności sakramentalne. Innymi słowy, nasuwa się wątpliwość, czy wierny spełnił obowiązek uczestniczenia we mszy świętej, jeżeli w jej trakcie przystępował do spowiedzi. Wprawdzie przerwa w aktywnym uczestnictwie we mszy świętej trwa kilka czy kilkanaście minut, ale właśnie eucharystyczna ofiara domaga się pełnego i zaangażowanego udziału. Poza tym to, co dzieje się w Kościele w związku ze sprawowaną mszą świętą, a więc śpiewy, gra organów, recytacje i temu podobne, utrudniają, a czasem uniemożliwiają godziwe sprawowanie sakramentu pokuty. Może bowiem być tak, że spowiednik i penitent wzajemnie się nie słyszą, albo dochodzi do nieporozumień, co stanowi poważny problem z punktu widzenia ważności tego sakramentu. Niestety wielowiekowe złe nawyki w tym względzie wymagają wiele wysiłku i dobrej woli, tak ze strony duszpasterzy, jak i wiernych, aby dokonała się pod tym względem prawdziwa odnowa w duchu Soboru Watykańskiego II, którego wielkim orędownikiem był święty Jan Paweł II. Jeśli chodzi o czas sprawowania sakramentu pokuty, to okres Wielkiego Postu, kiedy wymowne staje się wezwanie nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, jest szczególnie odpowiedni. Z tej racji zaleca się, aby w tym świętym czasie kilkakrotnie urządzano nabożeństwa pokutne. Odnosi się to szczególnie do rekolekcji parafialnych, w czasie których zawsze przewidziany jest czas na indywidualną spowiedź, ale rzadko kiedy niestety sprawuje się nabożeństwa pokutne przewidziane odpowiednimi przepisami liturgicznymi. Co najwyżej namiastką takiej celebracji jest kazanie rekolekcyjne na temat konieczności spowiedzi, jej ważności i ewentualnie warunków. Tymczasem chodzi o słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, które tak samo ma moc uświęcającą jak znak sakramentalny. Cytowane obrzędy pokuty zwracają uwagę na potrzebę używania odpowiednich szat liturgicznych do sprawowania tego sakramentu. Warto to przypomnieć, gdyż w naszych parafiach upowszechnił się nie najlepszy zwyczaj, że kapłan idzie do konfesjonału prosto ze swego mieszkania, niekiedy już po rozpoczęciu mszy świętej. Tymczasem powinien on oczekiwać na penitentów w konfesjonale, a nie odwrotnie, że penitenci oczekują kapłana, bywa, że daremnie. Rzadko więc do konfesjonału kapłan zakłada komrze czy albę, ograniczając się do nałożenia stuły. Bywa też, że stuła zamiast wisieć na szyi spowiednika, wisi na drzwiczkach konfesjonału, być może po to, aby wierni łatwiej mogli ją ucałować. Należy jednak zaznaczyć, że nie ma obowiązku całowania stuły, choć jest to bardzo piękny i wymowny gest. A zatem spowiednik ma obowiązek używania komrzy i stuły fioletowej, tak samo jak przy sprawowaniu innych sakramentów. Ze względu na powagę i świętość sakramentu pokuty, zarówno spowiednik, jak i penitent powinni się do niego odpowiednio przygotować, przede wszystkim przez skupienie i modlitwę. Kapłan powinien wezwać Ducha Świętego, gdyż zgodnie ze słowami zmartwychwstałego Pana z Wieczernika nie swoją, alecz Jego mocą udziela rozgrzeszenia. Obrzędy pokuty zalecają, aby kapłan przyjął penitenta z braterską miłością i ewentualnie, aby go pozdrowił uprzejmymi słowami. Absolutnie nie ma tu miejsca na jakiś sarkazm czy pretensje, że spowiednik jest już zbyt zmęczony lub że nie ma czasu. Penitent następnie czyni znak Krzyża Świętego, mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Spowiednik może w tym czasie uczynić nad nim znak krzyża, a potem jakąś krótką formułą zachęca go do ufności w Boże miłosierdzie i do wyznania swoich grzechów. Jeżeli penitent nie jest znany spowiednikowi, niech poda mu stan swojego życia, na przykład, że jest żonaty i ma kilkoro dzieci, czy też, że jest osobą samotną. Dobrze będzie podać swój wiek i przynajmniej przybliżony czas ostatniej spowiedzi, a także inne okoliczności, dzięki którym spowiednik będzie mógł bardziej wnikliwie ocenić stan swojego penitenta. W tym miejscu obrzędy przewidują krótkie czytanie Słowa Bożego, co też może uczynić sam penitent, oczekując na swoją kolej. W tym celu w niektórych kościołach przy konfesjonałach są tabliczki z odpowiednimi cytatami z Pisma Świętego, co należy pochwalić jako troskę o właściwe przeżycie tego ważnego sakramentu. Bez zbędnych wstępów i drobiazgowego przedstawiania się, penitent powinien teraz przystąpić do wyznania swoich grzechów. Dobrze, jeśli zrobi to unikając formułek i schematów, które na ogół zacierają to, co istotnego chce on powiedzieć. Niech zatem mówi zwyczajnie o swoich grzechach, bez zbędnych wyjaśnień czy tłumaczeń, czy usprawiedliwień. Z pewnością spowiedź nie jest odpowiednim miejscem do narzekania, żalenia się czy zgłaszania swoich pretensji do Pana Boga i całego świata, czy jednym słowem, nie jest okazją do wygadania się. Zwykle spowiednik, uważnie słuchając penitenta, będzie zadawał pomocnicze pytania, ale nie z ciekawości, lecz w celu dociekania zbawczej prawdy. Szczere odpowiedzi na te pytania w niejednym przypadku mogą bardzo pomóc w szczerym wyznaniu i uchronić przed zapomnieniem czegoś ważnego, co zdarza się wskutek tremy czy zawstydzenia. Po wyznaniu grzechów kapłan udziela zwięzłego napomnienia i pouczenia, daje wskazania i rady, a następnie wzywa do żalu i skruchy oraz poprawy życia. Jeżeli penitent spowodował szkodę lub zgorszenie, kapłan powinien nakłonić go do naprawienia zła, co jest warunkiem ważności udzielanego wtedy rozgrzeszenia. Zanim to jednak uczyni, nakłada sakramentalną pokutę, która ma mieć charakter bardziej lekarstwa aniżeli kary i powinna być proporcjonalna do ciężkości winy, jak również adekwatna do realnych możliwości penitenta, aby mógł ją wypełnić. Pokuta ma bowiem służyć poprawie życia. Wachlarz możliwości, jeśli chodzi o pokutę, jest naprawdę dość szeroki, choć najczęściej jest to polecenie odmówienia jakiejś modlitwy. Ale pokutą może być na przykład spełnienie uczynku miłosierdzia, dzieło apostolskie, wyrzeczenie czy umartwienie i wiele innych rzeczy. Spowiedź kończy się formułą rozgrzeszenia, jaką wypowiada spowiednik, wyciągając prawą rękę nad głową penitenta. Następuje po tym krótki, dialogowany akt uwielbienia miłosierdzia Bożego. Spowiednik daje znak, że penitent może już odejść od konfesjonału, na przykład przez dyskretne pukanie. Wypada, aby penitent, dostąpiwszy łaski pojednania, pozostał jeszcze przez dłuższą chwilę na modlitwie i adoracji. Za tydzień powrócę do tej tematyki.